Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś dzień szczególny, dzień świąteczny. Wspominamy wszystkich świętych, wspominamy własne rodziny, również tych, którzy odeszli. Dla mnie audycja wręcz powiedziałbym bardzo szczególna ze względu na to, że w tym tygodniu odszedł mój dziadek, także jeżeli Państwo zechcą pomodlić się za jego duszę, to również będę bardzo zadowolony. Tego już oczywiście zaplanować nie mogłem, mogłem natomiast zaplanować dzisiejszą audycję. Rok temu mówiłem o tanatoturystyce, a więc turystyce związanej ze śmiercią. Dwa lata temu razem z Ewą mówiliśmy o zwyczajach na święto zmarłych. Dziś natomiast będzie o nowym trendzie w turystyce, który również w jakimś sensie w ten weekend będzie mógł zaistnieć i będzie widoczny. Mowa tu o nokturyzmie. Nazwa po polsku pasuje w zasadzie idealnie, oddaje sens tego rodzaju turystyki. Mamy i noc, i turystykę, choć w oryginale, tak jak słyszycie, nie mówiłem nocturyzm, a nocturyzm, bo to jest połączenie słów nocturn i turyzm. Nocturn, a więc można powiedzieć motyw, którego różnego rodzaju sztuki, zarówno malarstwo, muzyka czy literatura biorą na tapet. Głównym motywem, kanwą jest właśnie noc, krajobrazy nocne. I pewnie zastanawia Was, co można zwiedzać w nocy i przyjdą Wam pewnie do głowy pomysły typu życie nocne w mieście i wiecie co? Będziecie mieli rację, ale tylko w części, gdyż to jest tylko jeden z powodów, by uprawiać turystykę nocą. Skąd w ogóle wziął się ten trend? Oczywiście nie jest niczym w pełni nowym, natomiast rozkwitł mniej więcej z takich samych przyczyn, co inny nowy w miarę trend, a więc coolcation, który jest spowodowany chęcią spędzenia wakacji w chłodniejszych terenach świata. W tym przypadku zwiedzanie odbywa się w chłodniejszej porze dnia, a więc w nocy. Z czym to jest związane? No z jednej strony z ocieplającym się klimatem, nawet jeśli w to nie wierzycie, bo ostatnie lato było zimne, to jednak cofnijcie się kilka lat wcześniejszych i na pewno dostrzeżecie, że było nieco więcej dni z tą bardzo nieznośną temperaturą niż jeszcze 15-20 lat temu, ci co oczywiście pamiętają. Ja ciepło lubię i słońce też jak najbardziej, więc odczuwam to nieco słabiej, ale słyszę co mówią moi bliscy i wy zapewne też to słyszycie, być może sami to mówicie. Nokturyzm jest więc odpowiedzią na zbyt wysokie temperatury w dzień, a może bardziej w niektórych miejscach odpowiedzią na nasłonecznienie, bo temperatury w pewnych rejonach świata są podobnie wysokie i w nocy i za dnia, ale o tym trendzie, jego formach i dobrych destynacjach opowiem później, a teraz przejdę do newsów turystycznych. Sektor turystyki i podróży może w ciągu najbliższej dekady stać się jednym z największych motorów zatrudnienia na świecie, jednak równocześnie grozi mu deficyt siły roboczej przekraczający 43 miliony osób. Tak wynika z raportu Future of the Travel and Tourism Workforce zaprezentowanym przez WTTC, a więc World Travel and Tourism Council, Radę Podróży i Turystyki, podczas 25. szczytu globalnego w Rzymie. Według raportu w 2024 roku sektor zatrudniał rekordowe 357 milionów osób. Do 371 to ma wzrosnąć w roku 2025, a do 2035 turystyka ma stworzyć 91 milionów nowych miejsc pracy, co oznacza, że co trzecie nowe powstałe stanowisko na świecie będzie związane w jakiś sposób z branżą turystyczną. Jednak równocześnie rosnące zapotrzebowanie na pracowników znacznie przekroczy ich dostępność. Największe braki wystąpią w Chinach, tu 17 milionów osób, Indiach 11, w Unii Europejskiej około 6,5. W Japonii niedobór siły roboczej może sięgnąć aż 29%, podobnie tak 25% w Niemczech i Grecji. Najbardziej poszukiwani są pracownicy o niższych kwalifikacjach. W hotelarstwie zabraknie około 8,5 miliona osób, czyli 18% tak obecnych kadr. Pozostaje mi więc zaprosić Was na studia w zakresie turystyki lub też do szkół branżowych po prostu, bo jak słyszycie, głównie będzie chodziło o tych, którzy mają niższe kwalifikacje. Zapewne ostatnio słyszeliście, że mamy nowe lotnisko w Polsce, konkretnie chodzi o lotnisko w Zakopanem, a tak przynajmniej reklamował się Wizz Air, który przechrzcił lotnisko w słowackim Popradzie, port lotniczy Poprad Tatry, na Poprad Tatry Zakopane, co z punktu widzenia wielkiej popularności Zakopanego wśród turystów z Bliskiego Wschodu w ostatnich latach może być dobrym ruchem, choć dla nas trochę jednak śmiesznym. Co ciekawe, będzie tam można polecieć chociażby z Gdańska, więc ten szlak góry-morze jak najbardziej jest zachowany, a odległość od Zakopanego do Popradu to jedynie 70 km i około godzina jazdy samochodem. Lotnisko w Krakowie jest, drodzy Państwo, oddalone o jakieś 110 km i co najmniej pół godziny dłużej się jedzie, więc jest to na pewno jakieś wyjście. I to na tyle newsów. Przypomnę, dziś będzie o nokturizmie, a więc odpowiedzi na rosnącą potrzebę poszukiwania unikalnych doznań, maksymalizacji czasu spędzanego na eksploracji nowych miejsc. W tym przypadku poprzez zwiedzanie również w nocy, w dobie nadmiernej turystyki, kiedy niewiele jest jeszcze miejsc na świecie, które nie zostały odwiedzone, nocna turystyka może zapewnić jakby nowe spojrzenie na znane zabytki. Jest to okazja do ponownego odkrycia świata, który w nocy wygląda nieco inaczej. Przypomnę, mówię o nokturyzmie, a więc zwiedzaniu nocą. Wy jak wyjdziecie dziś, czy jutro, czy za parę dni w okolice cmentarzy, to również będzie na co popatrzeć. Po prostu, jeżeli chodzi o tą ilość zniczy, tak, ilość światła. Wiemy już, że ta część turystyki powstała częściowo po to, żeby zwiedzać w nieco niższych temperaturach, ale to zjawisko jest wielodyscyplinarne, łączące w sobie kilka innych nurtów turystycznych, tej typowej turystyki, a więc tej za dnia. No bo co my tu mamy? Mamy nocne przygody, wycieczki, zwiedzanie miejsc po zmroku, mamy jakieś festiwale lampionów, obserwacje zorzy polarnej, spacery po mieście, spanie pod gwiazdami, spotkanie z dziką przyrodą, tak to można skrócić i będę to pewnie za chwilę rozwijał. Ale teraz jeszcze trochę powodów na powstanie tego konkretnego trendu. Otóż to nie tylko chęć spędzenia czasu w niższej temperaturze, ale również chęć oderwania się od świata współczesnego, od światła, tak możemy powiedzieć, gdyż mamy tu również poszukiwanie miejsc o niskim zanieczyszczeniu światłem. W wielkich miastach, będących również w tym trendzie, gwiazd nie widać i trzeba właśnie wyjeżdżać gdzieś poza miasto, na wieś. Miejsca odpowiednie do obserwacji nocnego nieba, a także rosnące zainteresowanie wyjątkowymi wrażeniami z podróży tylko wzmagają ten trend. Taki rozwój turystyki nocnej niesie za sobą niestety pewne konsekwencje, bo i owszem, stwarza nowe możliwości rozwoju gospodarczego regionów, daje możliwości turystom, zwłaszcza budżetowym, na zwiedzanie, być może w ogóle bez noclegu, jeżeli będzie co robić przez całą noc, z drugiej strony, jeżeli będziecie w stanie nie spać przez całą noc. Rodzą się pytania dotyczące bezpieczeństwa, logistyki czy wpływu na środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do zanieczyszczenia światłem i wpływu aktywności nocnej na dziką przyrodę. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy tu dwie kwestie naraz. Nocą na pewno jest niebezpiecznie w wielu regionach świata, głównie tego industrialnego, ale nie tylko. Większość rozbojów, kradzieży odbywa się właśnie wtedy, ale z drugiej strony większa ilość turystów może wymusić łatwiej na władzach konkretnych miejsc wprowadzenie na ulicy policji czy wojska, aby tych turystów w jakiś sposób chronić, bo skoro jest popyt, to trzeba również dać podaż bezpieczeństwa, tak bym powiedział. W wielu dużych ośrodkach już istnieje coś takiego jak policja turystyczna, a tego rodzaju służby mogą wzrastać w przyszłych latach. Przy okazji tutaj, że nawiążę do newsa o raporcie Światowej Rady Turystyki, w którym jak się okazuje, tak, turystyka powinna mieć coraz większe znaczenie w przyszłości, a takie kwestie są ważne, gdyż skoro trend jest narastający, to będzie wymagał jakiejś albo regulacji, albo w ogóle chociażby zastanowienia się, co z tym zrobić. Pewnym sposobem jest standaryzacja. Ona już się odbywa, no chociaż ten proces następuje dosyć wolno. Taką certyfikację lokalizacji prowadziło Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba, a więc Dark Sky. Oni już zostali założeni w 1988 roku, drodzy Państwo. Jest to organizacja, która jest autorytetem w kwestiach związanych z zanieczyszczeniem światłem i ochroną nocnego nieba. A niestety zanieczyszczenie światłem to nie tylko powód, dla którego nie widzimy gwiazd. Problem jest zdecydowanie szerszy. Zanieczyszczenie światłem zakłóca życie dzikich zwierząt, wpływa na zdrowie ludzi, powoduje marnotrawstwo pieniędzy, energii, przyczynia się również w jakiś sposób do zmian klimatu i ogranicza nasz widok na wszechświat. Tak wskazuje ta organizacja i zachęca do stosowania odpowiedzialnych praktyk oświetleniowych, uchwalanie przepisów sprzyjających ochronie ciemnego nieba, rozwój badań naukowych w tej dziedzinie, to tylko niektóre ze sposobów. Na ich stronie możemy znaleźć również mapę ciemnego nieba i z przykrością stwierdzam, że w Polsce nie ma żadnego, oczywiście żadnego wpisanego na listę przez tę organizację miejsca, które by takie ciemne niebo miało. Póki co miejsca są w 22 państwach, więc tylko tyle i jest około 230 tych miejsc. No choć jest jedno, które jest mi znane i przychodzi do głowy jako już obecnie działający od jakiegoś dłuższego czasu produkt turystyczny związany z tym oglądaniem gwiazd. Mowa tu o Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Tam odbywają się specjalne spotkania nocne, wystawiane są krzesła, aby oglądać nocne niebo. Przy okazji dowiadujemy się od przewodnika, czy pasjonującego się gwiazdami, gwiazdami, o tym, co widzimy, także ten trend już u nas dawno był, jak najbardziej. Choć oczywistym jest to, że na pewno nie działo się tylko to u nas, ale po prostu wskazuje, że ta organizacja Dark Sky to tylko jedna ryba w ławicy nadciągającej turystyki nocnej, po prostu rybka, która nie chce, by ten trend, jak wiele innych trendów turystycznych, zohydził ludziom podróżowanie, a nawet życie w konkretnych miejscach. Niestety, jak usłyszeliście wcześniej, nie tylko ludziom, ale również zwierzętom, zrównoważone formy turystyki zawsze mają ten problem, że ciężko jest zachować właśnie równowagę w momencie, kiedy pochłaniamy tyle zasobów na własne przyjemności, no a tym się charakteryzuje turystyka. Wracając do organizacji Dark Sky, wspomnieć należy o certyfikatach, które przyznają. Są tam sanktuaria ciemnego nieba, charakteryzujące się wyjątkową lub wyróżniającą się jakością gwiaździstych nocy i środowiska nocnego, chroniony ze względu na swoją wartość naukową, przyrodniczą lub edukacyjną, dziedzictwo kulturowe i korzyści dla społeczeństwa. Mamy też rezerwaty o wyróżniających się walorach, wspomnianych wyżej, więc jest to szczebel niżej, można powiedzieć. Są też parki ciemnego nieba, co ciekawe, są też społeczności, wspólnoty ciemnego nieba, które właśnie wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w ochronę nocnego nieba poprzez wdrożenie i egzekwowanie przepisów dotyczących wysokiej jakości oświetlenia zewnętrznego, edukację w tym zakresie. Są także miejskie miejsca ciemnego nieba, tu raczej wiadomo, o co chodzi. Chodzi o miejsca dające możliwości obserwacji ciemnego nieba również w mieście. Ale tak jak wspomniałem, nie tylko o niebo tu chodzi. Biura podróży i systemy rezerwacji online, takie jak Booking chociażby, odnotowały gwałtowny wzrost liczby zapytań, rezerwacji dotyczących tych nocnych atrakcji i określiły nocną turystykę jako jeden z największych trendów turystycznych tego roku. Tyle mówią źródła, no oczywiście dopiero w przyszłym roku zobaczymy, jak faktycznie było, no ale tu trzeba pamiętać o pewnym mechanizmie. Booking po prostu przy każdej rezerwacji pyta, czego oczekujemy, więc to jest na podstawie naszych wskazań ten trend, tak? Ale oczywiście, jak mawiał Bastiat, jest to, czego widać i to, czego nie widać, a tym, czego w tej informacji nie ma, jest brak pokrycia między zapytaniem a faktyczną obecnością bądź konkretnymi zachowaniami. Z badań Bookingu wynika, że nawet 2 na 3 osoby rozważają podróż do miejsc, które umożliwiają nocne aktywności, takie jak obserwacja gwiazd czy wydarzenia astronomiczne. Tutaj kluczowym słowem jest słowo rozważa. Ja na przykład rozważam rejs statkiem po Nilu, jak się wybiorę do Egiptu, ale czy to koniecznie się wydarzy, tego nie wiem. W innym badaniu widziałem, że te 2 na 3 osoby to tak naprawdę jest 62%, więc nieco niżej. Według firmy Wayfarer Travel, nokturyzm doświadczył w zeszłym roku wzrostu zainteresowania o 25%, czyli mamy to niepełne pokrycie. No to skracając te statystyczne wynurzenia, trend jak najbardziej jest zauważalny, ale może nie warto od razu alarmować, że jest za dużo, że będą jakieś problemy. Warto po prostu to zauważyć i się temu przyglądać. No ale bliżej jest 1/3 niż 2/3 raczej. Trend natomiast jest widoczny u milenialsów, tu około 40% z nich. I co ważne, jest to odwrócenie tego trendu nocnego, podróży nocnych, gdyż ten preferowany przez nich nokturyzm jest bezalkoholowy, a więc jest to taka, można powiedzieć, wielka pokoleniowa ucieczka na wieś, tak? Nie jedziemy do miasta gdzieś tam, żeby żyć tym nocnym życiem, tylko właśnie za miasto, żeby zobaczyć, jak ta noc wygląda, kiedy jest spokojnie. Dane wskazują, że miasta inwestujące w infrastrukturę umożliwiającą tą nocną turystykę odnotowują wzrost przychodów z tego obszaru o około 12-15% rocznie. Przykładowo Berlin w 2022 roku zarobił około 250 milionów euro z wydarzeń odbywających się po zmroku, co stanowi 18% całkowitych przychodów z turystyki w mieście. Wiadomo, no nie każde miejsce jest Berlinem, ale no pozwala to już na jakiś wgląd w tą sytuację. No dobra, powiedzieć by należało, jakie są główne trendy w tym trendzie, tak? A więc po co w ogóle jeździmy w tym celu? No to zacznijmy od części tego trendu zwiedzania klasycznego, można powiedzieć, a więc nocne zwiedzanie zabytków. Miasta, zwłaszcza te obszary staromiejskie, są często dobrze oświetlone, rozwój soczewek w naszych aparatach, a bardziej telefonach, pozwalają na robienie lepszych jakościowo zdjęć, na których, że tak powiem, będzie coś widać, tak, również w nocy. Dodatkowo w miastach turystycznych, takich jak Paryż czy Londyn, popularne stają się nocne wycieczki po muzeach. W 2002 roku Louvre odnotował ponad 100 000 odwiedzających w ramach nocnych seansów i to na pewno jest jakiś sposób, który jednak generuje konieczność zatrudnienia ludzi na więcej niż jedną zmianę chociażby, ale może jakiś jeden dzień w tygodniu, jedna noc, Tak w zasadzie to byłoby dla turystów wybawienie, szczególnie dla tych, którzy dzień chcą spędzić na innych aktywnościach, nawet jeżeli tą aktywnością jest wylegiwanie się na plaży. A tu często Klops Muzeum otwarte do 16, może do 18. To czasami rujnuje nam rozkład dnia. Taki jeden dzień pewnie pozwoliłby na trochę lepszą logistykę turystom. Zapewne byłoby to utrudnienie dla pojedynczego obiektu. Ale jak najbardziej zachęcałbym muzea, nawet polskie, na nie tylko jedną noc w muzeum rocznie, a być może właśnie jedną miesięcznie. Trzeba sprawdzić, jaki będzie popyt. No i wtedy być może warto to robić częściej. Myślę, że każde muzeum powinno coś takiego sprawdzić. Może wcześniej jakieś badania wykonać, zapytać. Wycieczki piesze i autobusowe po miejskich lokalizacjach wieczorem i w nocy mogą się odbywać bez większego problemu. Tak, mamy podświetlaną architekturę, nocne targi, trasy gastronomiczne, nocne muzea też się zdarzają lub wystawy z wydłużonymi godzinami otwarcia. No i taki format zwiedzania łączy takie klasyczne elementy kulturowe z gastronomicznymi, rozrywkowymi. No i jest to często dostosowane do takiego charakteru miasta, można powiedzieć. Każde miasto może do tego podejść oczywiście inaczej. Niektóre, żeby to było cicho, niektóre właśnie, żeby było głośno. W zasadzie natomiast można tu w ciemno obstawiać, że każde wielkie miasto coś dla nas w kwestii nokturyzmu będzie mogło zagwarantować. Więc tego po prostu też trzeba gdzieś tam szukać, przygotowując się do wycieczek. Kolejna kwestia to festiwale światła. Organizowane są w wielu miastach, tu chociażby Berlin, Sydney czy Lyon, i przyciągają one też tysiące turystów. W 2023 roku festiwal światła w Sydney zgromadził ponad 2,3 miliona uczestników, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego. A to mamy 2023, a dopiero ten rok obecny miał być jeszcze zwiększeniem tego trendu. Mamy różnego rodzaju mappingi na zabytkach, pokazywanie, jak wyglądały one wcześniej, może jakieś kina plenerowe właśnie na zabytkach, pokazy dronowe, rozwój technologii, tak, to nam pomaga lepiej rozświetlić noc, no i troszeczkę też taniej niż kiedyś, więc nie dziwne, że taki trend powstał. W Jordanii mamy, drodzy Państwo, raz w tygodniu Petra by Night. Nocą można zwiedzać chociażby Taj Mahal. Wszelkie miejsca z targami nocnymi, Seul, Tokio, Tajpej czy Marrakesz, to również są miejsca dogodne dla tego nokturyzmu. Wspomniałem już o tym, jak to robi się w miastach, ale nie tylko miasta czerpią te korzyści z nocnej turystyki. Nocna przyroda i ekoturystyka, czasem nocne safari, to jest, drodzy Państwo, kolejna część tego trendu. No mamy safari organizowane po zmroku, kiedy wiele gatunków, takich jak nocne drapieżniki, wiele ssaków, jest najbardziej aktywnych. Trzeba Wam wiedzieć, że aż 70% zwierząt afrykańskiego safari to są zwierzęta aktywne bardziej właśnie nocą. Nie jest więc dziwne, że taki trend gdzieś tam wyrósł. Wayfarer Travel, wspomniany wcześniej, odnotowuje 35% wzrost popytu na nocne safari w Afryce w porównaniu z rokiem 2023, czyli to były dane za poprzedni rok, w tym roku pewnie jeszcze ich nie mamy. Taka forma wycieczek obejmuje wyznaczone trasy, nocne wieże obserwacyjne, no ale oczywiście to musi się odbywać w warunkach bezpiecznych, tak, aby ludziom się nic nie stało, no ale również, żeby się dzikim zwierzętom nic nie stało. Generalnie można powiedzieć, że jest to wejście myśliwym i różnego rodzaju innym łowcom w paradę i to no nie po raz pierwszy. Safari przecież to też jest właśnie strzelanie do zwierząt, tak na dobrą sprawę, które no na szczęście obecnie przybrało w większości przypadków formę fotosafari i takie samo nocne fotosafari również mamy. Wiele organizmów jest poławianych właśnie nocą i nie jest dziwne, że stało się tak, iż turyści też chcieliby mieć tego namiastkę, jednocześnie tych zwierząt nie zabijając, choć zapewne w wielu przypadkach trochę niszcząc ich ekosystem oraz zaburzając ich spokój. Takie pakiety przygotowują nawet pojedynczy hotelarze czy właściciele noclegów. Czytałem o wycieczkach kajakowych, aby obserwować kajmany, tak, oczy kajmanów można powiedzieć, czy poszukiwanie watach wilków w Skandynawii. Tu również nowoczesna technologia, jej niższe ceny nam to ułatwią, a mowa chociażby o noktowizorach czy kamerach termowizyjnych. Technologia bardzo tu pomaga, od łatwiejszej rezerwacji tego typu wycieczek do wszelkich aplikacji, w których możemy śledzić to, co się dzieje na niebie. Pomaga oczywiście VR, ta rzeczywistość rozszerzona również. Kolejnymi elementami nokturyzmu są obserwacje zorzy polarnej. Tu cały przemysł również wart jest miliardy złotych, można powiedzieć. Tu akurat nie jest wielki wzrost, natomiast i on jest zauważalny, około 5%. Da się to również zobaczyć po tym, że chociażby do miejscowości takich jak Tromso jest coraz więcej połączeń lotniczych. Tu jednak niestety potrzebujemy albo dużo szczęścia, albo dużo planowania. Proponuję zacząć od aplikacji wskazujących szanse na zorze w danym miejscu. Jest jakieś tam Aurora Alert, Forecast czy coś takiego. Niestety oglądanie nie zorzy, poza tym, że zwykle odbywa się w zimie i w zimnie, to wymaga transportu do takich miejsc również niezanieczyszczonych światłem, więc i o nocleg jest tam trudniej, przede wszystkim jest drożej. Choć ostatnio zorze bywają widziane również chociażby w Polsce, więc tu też możemy oglądać zwiększenie tych możliwości. No ale wiadomo, że północne światła raczej się obserwuje na dalekiej północy. No na pewno są one tam bardziej spektakularne. Być może kupienie kilku biletów zimą na 1-2 dni do chociażby norweskiego Trondheim czy szwedzkiej Skelleftei nie nadwyręży naszego budżetu, no bo są to dosyć tanie połączenia, a może się uda nam tą zorzę zobaczyć. No my z Ewą jeszcze nie trafiliśmy na taką fajną, wyraźną zorzę. Są, drodzy Państwo, firmy, które nawet dają gwarancję zobaczenia, więc jeżeli nam się nie uda, to płacą nam za powtórną wycieczkę. Tu jednak musimy mieć z tyłu głowy, że nawet działających na dalekiej północy, 1 na 6 osób tej zorzy nie zobaczy, tak? Czyli mniej więcej taka jest skuteczność. Kolejny trend to stargazing, a więc po naszemu obserwacja gwiazd, czasem konkretnych gwiazd, bądź innych elementów nocnego nieba, no chociażby lipcowo-sierpniowe Perseidy. Generalnie oglądamy Drogę Mleczną, deszcze meteorów, inne zjawiska astronomiczne. Nic dziwnego, że ten trend się rozwija, biorąc pod uwagę zwiększenie zanieczyszczeniem światła na świecie o około 10% rocznie, to powoduje, że około 1/3 populacji nie może zobaczyć Drogi Mlecznej z tego miejsca, w którym mieszka. A jak wiadomo, turystyka to jest właśnie sposób na dostanie tego, czego się nie ma w domu. Wycieczki tego typu często obejmują wykłady astronomów, jak już wspomniałem wcześniej, byłem świadkiem takiego w Bieszczadach. Często korzysta się z teleskopów, są specjalne nocne biwakowania pod gołym niebem. Parki narodowe jak Yellowstone organizują nocne spacery, obserwacje gwiazd, zwiedzanie z przewodnikiem. Tego typu atrakcje są szczególnie popularne wśród osób zainteresowanych astronomią oczywiście. W 2021 roku, czyli trochę lat temu, 30 tysięcy biletów na takie nocne wycieczki sprzedano. 25% wzrost w porównaniu z rokiem przedpandemicznym, no ale to w ogóle właśnie statystyki około pandemiczne zawsze są jakieś problematyczne, z tym, że tutaj no należy pamiętać o tym, jakie były obostrzenia. Turystyka na otwartej przestrzeni była uprzywilejowana nieco bardziej. Wtedy częściej ta refleksja do nas przychodziła, a może by rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, gdzie taki produkt turystyczny już istnieje od dawna. Wydaje mi się i zapewne nie tylko mi, że ten trend może dobrze siąść w Afryce, na Bliskim Wschodzie, gdzie jest wiele jeszcze pustych terenów, a możliwości do rozwoju turystyki nocnej bardzo duże, gdyż w dzień po prostu nie da się czasem tam żyć, zwiedzać właśnie ze względu na gorąco. Tu dla oglądania gwiazd dobrym miejscem będą pewnie jakieś glampingi z przeszklonym dachem gdzieś na odludziu. Niby dziko, a dalej jednak bezpiecznie. Ostatnim omówionym rodzajem nokturyzmu będzie nurkowanie nocne. Używa się w tym celu światła, tak żeby obserwować organizmy aktywne wyłącznie w ciemności, na przykład niektóre gatunki ryb, koralowców czy plankton. Nurkowanie nocne wymaga dodatkowego sprzętu i specjalnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Przewodnicy wskazują, że początkowo jest to dla większości ludzi przerażające, tak? Lecz z czasem zbliża się, powiedzmy, tak mówią ludzie, do medytacji. No i jest to podobne troszeczkę do przebywania w przestrzeni kosmicznej. No tutaj jestem sobie w stanie wyobrazić, że właśnie tak to mniej więcej wygląda. Dobre miejscówki to jest chociażby Kona na Hawajach, znane z triatlonu Ironman. Są świetne miejsca na Filipinach, na Malediwach, chociażby wyspa Bonaire również. Nurkowanie nocne to także pogoń za bioluminescencją. Można ją trochę wspomóc latarkami ultrafioletowymi, które powodują, że chociażby koralowce mienią się ferią barw, a poza tym w niektórych miejscach na świecie plankton czasem emituje światło. Tutaj Zatoka Mosquito Bay w Puerto Rico, czy Morze Gwiazd, tak zwane na Malediwach. No i cóż, drodzy Państwo, mam nadzieję, że zachęciłem Was do tej nocnej turystyki, bo jak słyszycie, jest do czego. Troszeczkę inne spojrzenie na te rzeczy, które zobaczylibyśmy za dnia. Więc jeżeli jesteście w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo i pobudzenie, no bo to jednak zwiedzanie nocne, może być to dobry moment na zwiedzanie, na odkrywanie na nowo i my już dziś możemy to zobaczyć, czy jutro, wychodząc właśnie w okolice cmentarzy. Może, tak jak mówiłem, to nie turystyka, ale na pewno nokturnowa rekreacja. I myślę, że jeżeli zakochacie się, że tak powiem, w takim widoku światełek, tak, na cmentarzu, to tak samo zakochacie się w widoku gwiazd. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to tyle ode mnie. Do usłyszenia.